Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Jeszcze ich nie słychać, ale kiedy my mamy za oknem biały krajobraz, wiele naszych ptaków grzeje piórka gdzieś na południu, no i zbiera siły do szczęśliwych, miejmy nadzieję, powrotów. My też powinniśmy się do tego przygotować. Jak o tym w ekosferze do 15.
Ekosfera.
Gościem w ekosferze jest dzisiaj Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zaczniemy chyba od ptaków takich, które żyją najbliżej nas. W ogrodach, co mamy w ogrodach?
Głównie sikory, które towarzyszą nam przez całą zimę. Kwiczoły, kosy, przylatują do niektórych także kawki i gawrony, chociaż znacznie mniej, one są liczniejsze w centrach. Ale już niedługo możemy się spodziewać nowych przybyszów, którzy wracają z bliższych lub dalszych, tak zwanych ciepłych krajów.
No i nasze ogrody są teraz dużo bardziej puste, bo no, sikory mamy. Natomiast kosy?
Kosy to jest ciekawe zagadnienie, bo to był gatunek, który był wędrowny jeszcze od niedawna, ale niestety... albo stety, od pewnego czasu zaczyna coraz częściej zimować. I to w naszych miastach. To znaczy kosy leśne dalej są ptakami wędrującymi, natomiast kosy miejskie w większości zaczynają być osiadłe. To znaczy, ponieważ miasta to są takie wyspy ciepła, to po pierwsze, że jest tutaj rzeczywiście cieplej niż na zewnątrz takiego miasta, to raz. A druga rzecz to dostępność pokarmu jest znacznie większa. No właśnie chociażby przez to, że w wielu miejscach licznie się je dokarmia, w związku z tym zostają. I co ciekawe, takie ptaki cechuje bardzo często większa przeżywalność. To znaczy, jak na razie, biorąc pod uwagę panujące warunki pogodowe, ta strategia z ewolucyjnego punktu widzenia bardziej im się opłaca, bo dobrze sobie radzą. Mają większy sukces lęgowy, czyli wychowują więcej młodych i ta populacja szybciej się i prężnie rozwija.
No właśnie, my mówimy tutaj o naszych tych sąsiadach ogrodowych, no to tak na wstępie. Natomiast to, wokół czego będziemy się dzisiaj obracać, wokół jakich ptaków, to będą ptaki, które żyją najbliżej nas i które, można powiedzieć, są naszymi sąsiadami. Tak jak mamy sąsiada spod ósemki, spod szóstki i tak dalej, to jest sąsiad spod dachu, można tak powiedzieć. No i teraz przejdźmy właśnie do tych ptaków, które, czy chcemy, czy nie, są naszymi sąsiadami, które właśnie żyją najbliżej nas.
Do takich chyba najpospolitszych, który kojarzy nam się i najczęstszych gości, mieszkańców naszych domów. Czy to bloki, czy to budynki jednorodzinne, właściwie nie ma tutaj różnicy. To są wróble i mazurki. Rzeczywiście ptaki, które kiedyś były bardzo liczne. Właściwie wróbel był kojarzony z takim synonimem pospolitości, co jest teraz nieprawdą, bo to jest jeden z najszybciej znikających ptaków na terenie naszego kraju. I właśnie między innymi przez to, że tracą miejsca lęgowe, one bardzo chętnie, jeszcze kiedyś, kiedy te bloki były mniej ptakoszczelne, czyli posiadały więcej takich szczelin, miejsc, gdzie one mogły gniazdować, to chętnie je zasiedlały. Teraz niestety jest to coraz rzadszy widok, takie miejsca, gdzie one mogą się zagnieździć. No i niestety niektóre spółdzielnie mieszkaniowe uwzględniają to, zresztą mają taki obowiązek zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Niektóre niestety tego nie robią i z tego względu, no różnie to bywa, ale tych miejsc rzeczywiście zaczyna brakować.
Pan sąsiad wróbel, my go widzimy teraz jak lata najczęściej ze swoją rodziną albo towarzystwem, bo bardzo jest ich dużo, więc nie sądzę, żeby to była jedna rodzina.
Tak, bardzo.
Jak latają, jak siedzą w ogródkach takich przyblokowych, gdzieś na krzakach i wypatrują, gdzie tutaj ktoś im coś wysypie. No właśnie, a co one robią w nocy? Gdzie one się kryją w nocy? Bo w nocy nagle to wszystko cichnie i właśnie, gdzie one się chowają?
Nocują właśnie w grupach i przebywają w grupach, bo to są bardzo takie ptaki, które cechuje takie złożone relacje socjalne. Znaczy bardzo chętnie korzystają ze swojego towarzystwa i chętnie przebywają w dużych grupach. Głównie ze względu na bezpieczeństwo, ale także efektywnie w ten sposób zdobywają pokarm, bo wystarczy, że jeden coś znajdzie, a latuje się grupa, także lepiej szukać w ten sposób niż samemu. Nocują i zimują właściwie też w tych samych miejscach, bo większą część czasu spędzają najczęściej w naszych żywopłotach. Gęste, czy to iglaste, czy liściaste, teraz pozbawione liście, ale też czasami często bardzo gęste, jak na przykład krzewy ligustru i one tam bardzo chętnie przebywają, bo to jest też miejsce, w którym czują się bezpiecznie, bo ono jest trudno dostępne dla drapieżników, a te coraz częściej pojawiają się w naszych miastach, szczególnie takie, które chętnie na wróble polują, na przykład krogulce.
Wróble w żywopłotach, mazurki?
Mazurki podobnie. Te żywopłoty i budki lęgowe, one chętnie niż wróble gnieżdżą się w budkach, w dziuplach, różnych starych drzewach, co w miastach nie jest powszechnym zjawiskiem, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy wiele z nich padło pod naszymi przenośnymi siekierami. ale chętnie wykorzystują budki lęgowe i tam. Zresztą sikorki podobnie, też nocą chętnie zasiedlają właśnie budki lęgowe i to często po kilka osobników w jednym takim mieszkanku potrafi przebywać, bo grzeją się w tym trudnym dla nich czasie. Natomiast sikory to typowo miejsce takie już dobrze osłonięte, czyli właśnie szczeliny w budynkach, budki lęgowe. I dlatego często mówi się o tym, o sprzątaniu budek lęgowych, że to jest takie ważne, jeżeli mamy budkę. I rzeczywiście trzeba to robić, ale zalecenia są takie, że okres, kiedy to się wykonuje, to jest od połowy listopada do końca lutego, czyli już niedługo ten czas się kończy, kiedy można to robić bez zezwolenia żadnego. I rzeczywiście jest to bardzo ważne. Natomiast zaleca się to robić właśnie teraz, pod koniec już lutego, bo okazuje się, że ten materiał, który tam się znajduje, no pełni jakąś tam funkcję izolacyjną i pomaga tym sikorkom. Czyli lepiej wyciągać go im później. Jeżeli ktoś jest trochę leniwy, to proszę to traktować jako zaletę w tym wypadku niż wadę, bo rzeczywiście lepiej sobie zrobić to później, odłożyć na koniec zimy niż na początku.
Naszymi bliskimi sąsiadami jest też pani Kawka, czy pan Kawka, czy Gawron, który też gniazduje właśnie, czy noc spędza, dlatego też w nocy jest cicho, gdzieś tam pod dachami na przykład.
Tak, dotyczy to szczególnie kawek i kawki już teraz powoli zaczynają wracać i zajmować swoje miejsca lęgowe. Ja z okna swojego biura obserwowałem taką kawkę, która zaglądała już do swojego gniazda, które co roku zasiedla. Jest to taka szczelina pod obróbką blacharską na budynku bloku. Już powoli ptaki zaczynają przygotowywać się do lęgów, czyli...
Czują wiosnę.
Tak.
Dobry znak.
Zgadza się. No, u nich regulowane jest to poprzez fotoperiodyzm, czyli długość dnia, natężenie światła i co ciekawe, wcale nie odbierają tego tylko oczami w ten sposób, bo nawet okazuje się, że oślepione ptaki, takie kiedyś okrutne niestety eksperymenty wykonywano, ale dzięki temu wiemy teraz, że jest to regulowane przez skrzynkę, czyli część naszego mózgu, do której trafia światło słoneczne przez częściowo przezroczystą czaszkę na głowie u ptaków. I nawet właśnie ptaki pozbawione wzroku odczuwają, że nadchodzi wiosna, bo zwiększa się właśnie długość dnia.
Pan Kawka, pani Kawka, Gawrony, niezbyt lubiany sąsiad przez niektóre osoby, pan Gołąb, który pojawia się znikąd. W dzień go w zasadzie można zobaczyć, a w nocy?
To są ptaki, które też nocują.
Skalny. Nasze domy czy budynki zastąpiły te skały, bo to ich praprzodek jest tym gołębiem skalnym.
Zgadza się. To jest ptak, który wywodzi się z gołębia skalnego i kiedyś gnieździł się na urwiskach skalnych, na półkach skalnych i tam też nocuje. Także takich miejsc szuka do lęgów i nocowania również teraz i bardzo upodobał sobie nasze stropodachy. Tam chętnie przebywają właściwie przez cały rok i w dogodnych warunkach potrafią się rozmnażać nawet przez cały rok. Co ciekawe, ostatnio pojawiły się bardzo ciekawe badania pokazujące, że w populacjach gołębi miejskich, których przeważają samice takie potrafią kopulować z samcami i nie tworzyć z nimi pary, ale łączyć się w parze z inną samicą. I okazuje się, że są lepszymi rodzicami, takie dwie samice, niż para mieszana, heteroseksualna. Lepiej sobie radzą i mają lepszy sukces lęgowy niż, mówiąc w cudzysłowie, normalna para.
Natomiast nawet możemy nie zdawać z tego sprawy, że kiedy wieczorem my kładziemy się spać, kiedy cichnie wszystko za oknem, to gdzieś w odległości metra nad naszymi głowami mamy sąsiadów, którzy toczy się życie. Tak. Też co prawda mniej więcej o tej samej porze też one zasypiają. To rzeczywiście są nasi tacy prawdziwi sąsiedzi. Natomiast to jeszcze nie wszystko, co mieszka z nami, bo mieszkają też jeżyki. No właśnie, ale państwo jeżykowie prawdopodobnie wracają na początku maja, ale państwo jeżykowie wybrali się teraz na zimę sobie na wakacje do ciepłych krajów. One godzą się z tym wszystkim, co tam pod tymi dachami jest?
Tak, znaczy wróble, jeżeli już tam nocują w żywopłocie, natomiast gnieżdżą się też w szczelinach, w różnych budkach, często montowane na blokach. W wielu miejscach rzeczywiście udzielnie mieszkaniowe, przeprowadzając termomodernizację, montowały takie budki dla jeżyków. I w tych budkach niejednokrotnie zaczynają się gnieździć właśnie wróble, ale jeżyki to są silne ptaki i na szczęście dla wróbli one wcześniej trochę przystępują do lęgów i czasami udaje im się zdążyć i wyprowadzić młode wcześniej, ale jeśli to się nie uda, to jeżyki przejmują takie gniazda. Ja u siebie na balkonie zamontowałem 3 budki dla jeżyków i 2 z nich zostały na początku w marcu, zajęte właśnie przez w ubiegłym roku, zajęte przez wróble. Następnie przyleciały szpaki, które wyrugowały te wróble i zajęły na złożonych już jajach, zbudowały nowe gniazda, naniosły nowego materiału. Im się na szczęście udało wychować młode i tuż po ich wylocie, pod koniec maja, na początku czerwca, jeżyki wprowadziły się w to samo miejsce i wyprowadziły swoje pisklęta. Także gdyby te wróble trochę się bardziej pospieszyły, oczywiście to jest niemożliwe, no ale właściwie byłoby to mieszkanie wielokrotnego użytku, ale i tak 2 gatunki w jednej budce lęgowej, tutaj w 3 właściwie, były swoje lęgi. Czyli jest to możliwe, taka wymiana lokatorów.
Kto z nami jeszcze mieszka? Kto jest jeszcze naszym bliskim sąsiadem, którego w tej chwili nie ma, bo też sobie wakacjuje gdzieś w ciepłych krajach? Jaskółka?
Tak, jaskółki, oknówki w miastach dosyć jeszcze, na szczęście, liczne. Też jeszcze ich nie ma, ale...
One balkony nasze bardzo lubią. Często takie tworzą te ulepki.
Zgadza się. Jak sama nazwa wskazuje, pod oknami właśnie, na balkonach tej części, która dla nas jest sufitem, na kogoś podłogą, zakładają swoje gniazda. Na nieszczęście dla nich nie są zbyt lubiane, bo bardzo brudzą, a rozwiązaniem prostym, który to ogranicza, jest po prostu zbudowanie takiej półeczki pod gniazdem i regularne jej czyszczenie. I problem jest oczywiście rozwiązany i można w zgodzie i żyć z takim ptakiem. No, niektórzy ludzie wolą na sterylne mieszkania.
Jaskółki, też czekamy na jaskółki. Czy takie na przykład ptaki jak pustułki, puszczyki, czy gdzieś jest szansa, żeby w blokach się zagnieździły, czy to raczej mało prawdopodobne?
W przypadku pustułki prędzej w ogrodach. Jest to prawdopodobne. Znaczy, po pierwsze, jeżeli byśmy zamontowali taką specjalną budkę lęgową dla pustułki, to nie ma większego problemu, bo na terenie naszego miasta mamy około 10 par tego sokoła. To jest ptak drapieżny, który chętnie gnieździ się w miastach, nawet w centrach. Co ciekawe, jego dieta też jest zróżnicowana, jeżeli chodzi o w takim gradiencie od centrum do obrzeży miasta i im bliżej jest centrum, tym częściej żywi się wróblami. Oddalając się od centrum, w jego diecie coraz zwiększa się udział właśnie gryzoni. I te ptaki chętnie zasiedlają, jeżeli tylko taka budka się pojawi na bloku. Kiedyś częściej można je było zobaczyć, jeżeli były otwory wentylacyjne bez kratek, bo one potrzebują jednak dosyć dużych otworów, żeby móc tam się gnieździć. Kiedyś tutaj w naszym regionie gnieździły się też sowy, takie małe pójdźki, które też w takich otworach chętnie zasiedlały takie miejsca, ale Białystok właściwie nigdy nie był takim miastem, gdzie one licznie występowały, a teraz już ich nie ma. W 2015 roku przeprowadziliśmy inwentaryzację sów w Białymstoku i nie stwierdziliśmy ani jednego osobnika tego, ani pary tego gatunku. Najwięcej było puszczyków i tutaj kolejna sowa, która pojawia się w naszym mieście. W naszych blokach niestety nie ma ich i na naszych osiedlach też jest ich stosunkowo niewiele. Głównie to są miejsca, gdzie są jednak zadrzewienia i starsze drzewa, parki. A z czego to wynika? Po pierwsze oczywiście z dostępności miejsc do gniazdowania, głównie dziuple, czyli muszą być stare dziuplaste drzewa albo budki powieszone, ale nawet miejsca, gdzie te budki wiszą, bo kiedyś mieliśmy taką akcję, w ramach której wywieszaliśmy takie budki, nie wszystkie one są zasiedlone i dopiero niedawno pojawiły się takie publikacje pokazujące to, że sowy, między innymi właśnie puszczyki czy sowy uszatki, które się coraz częściej pojawiają w naszych miastach, wymagają odpowiednich warunków akustycznych, bo to są drapieżniki akustyczne, czyli takie, które kierują się w czasie polowania słuchem. I one wymagają bardzo specyficznych warunków, jeżeli chodzi o natężenie hałasu. W związku z tym, jeżeli przekroczony jest ten hałas o pewien próg, to pomimo na przykład występowania miejsc lęgowych, tak jak na naszych osiedlach, w wielu miejscach teoretycznie mogłyby się zdarzyć, ale niestety ten hałas, jak przeanalizowaliśmy to pod kątem mapy akustycznej Białegostoku, pokazał nam, że tak naprawdę nie ma wielu miejsc, gdzie one mogą się pojawić i rzeczywiście ta inwentaryzacja to potwierdziła, że tam, gdzie te warunki nie zostały spełnione, wynikające z tych wcześniejszych badań, to potwierdziło się, że tylko w tych miejscach, gdzie te warunki były akustyczne odpowiednie, to te puszczyki się pojawiały i znajdowały sobie jakieś miejsca do zasiedlenia, czy to pod dachem jakiegoś budynku, czy właśnie w jakiejś dziupli, albo budce. W pozostałych miejscach ich nie było.
Czy powinniśmy już wygaszać dokarmianie ptaków? Czy na razie jeszcze trochę podokarmiać?
Ci, co cały czas...
No bo kiedyś oczywiście dyskutowaliśmy na ten temat, czy trzeba dokarmiać, czy nie. Uznaliśmy, że jeśli to ma być edukacyjne, systematyczne, to nie szkodzi, ale wcale to dokarmianie nie jest takie ptakom konieczne. No ale jeśli zaczęliśmy dokarmiać i dokarmiamy i mamy ciągle na balkonie różne ptaki, to czy już powoli przestawać to robić?
Biorąc pod uwagę pogodę, jaka panuje ciągle, czyli mamy jednak mrozy, pomimo, że tego śniegu nie ma za wiele, to powinniśmy to kontynuować. Do czasu, aż mrozy zalżeją, śnieg odpuści, to wtedy rzeczywiście możemy starać się, tak jak powiedziałeś, wygasić to dokarmianie, zmniejszyć te porcje, bo nawet sami to zauważymy, że ptaki coraz rzadziej będą nas odwiedzały. One poczują zew natury, przygotowują się do lęgów i chętniej wykorzystują takie wysokobiałkowe właśnie pożywienie w postaci larw owadów, które też już zaczynają się, i owadów w ogóle, które zaczynają się też budzić.
Gościem w Ekosferze jest dzisiaj Adam Zbyry z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. My rozmawiamy o tym, jak się przygotować do powrotów ptaków, bo już niektóre zaczynają wracać. Mówimy o ptakach, które mieszkają bardzo blisko nas, a między innymi dlatego o tym mówimy, że od października można było usuwać, naprawiać, przenosić ptasie gniazda i cokolwiek z nimi robić, no bo ptaków niektórych nie było, nie ma okresu lęgowego, więc jakby mogliśmy to robić bezpiecznie. Do kiedy to możemy robić?
Te przepisy dotyczą gniazd, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, także tak nie wszystkich.
To nie jest tak, że sobie możemy, bo nam się
nie
chce,
każde.
Tak?
Tak, nie. Jeżeli nie ma takiej przesłanki, to nie możemy tego wykonywać. No głównie będzie to dotyczyło właśnie gniazd. Przepisy wyłącza oczywiście czyszczenia, usuwanie gniazd z budek lęgowych, czyli tutaj nie musimy się przejmować, nie musimy patrzeć pod kątem tego, czy to gniazdo zagraża życiu lub zdrowiu człowieka w budce lęgowej, możemy je czyścić. Natomiast dotyczy to głównie gniazd, no i to oczywiście pewnie wszyscy doskonale sobie zdają sprawę, bociani, bo te rzeczywiście mogą zagrażać człowiekowi czy gniazda. Wiele osób uważa, że jakieś może mieć tutaj podłoże epidemiologiczne. To, że mamy gniazdo, jakieś jaskółki na balkonie, no to też rzeczywiście możemy to teraz zrobić, później już nie, zabezpieczyć to miejsce, żeby ewentualnie, jeżeli komuś to rzeczywiście przeszkadza przed gniazdowaniem przez te ptaki. W innych przypadkach inne gatunki raczej jest to niedopuszczalne. No, trzeba, no wiadomo, że każdy trzeba rozpatrywać oddzielnie, ale w przypadku bocianów jest to najbardziej i najczęściej uzasadnione. No nie jest to proste, bo nie każdy dysponuje sprzętem i możliwościami takimi, żeby takie gniazdo przenieść, a niejednokrotnie generuje ono duże problemy, bo jest naprawdę dużym obciążeniem dla dachu. Teraz w projekcie, który prowadzimy ochrony tego gatunku, ważymy gniazda, mierzymy i ważymy. Jest to pierwsze tego typu tak szerokie działanie prowadzone w naszym kraju, bo pomimo tak ogromnego zainteresowania tym gatunkiem, tak wielu różnych akcji ochroniarskich w całej Polsce, nikt na to nie wpadł, albo też nie miał może środków, żeby robić to na taką skalę, postanowiliśmy je ważyć, więc tak naprawdę do tej pory 3 gniazda w Polsce zostało tak porządnie zważonych i wiemy, jaka była ich waga i to, co często słyszymy w mediach o wagach gniazd bocianych, to były głównie spekulacje, no tak podejrzewaliśmy, że są ciężkie, teraz wiemy już na pewno. Jeszcze tych danych do końca nie podsumowaliśmy, bo ciągle do nas spływają od wykonawcy, który wykonuje to działanie, ale mamy już kilku takich rekordzistów gniazda, które ważyły ponad tonę, 1200 kilogramów, także...
Nie dość, że dużo waży bocianie, to jeszcze jest wysokie bardzo często. Ile najwięcej? Czy jest jakaś taka norma, rekord? Rekord bocianiego gniazda w wysokości?
W naszym przypadku mamy gniazda, które miały powyżej 1,5 metra. Miałem takiego rekordzistę, który rzeczywiście, no gniazdo było potwornie wysokie, ale to akurat nie było takie ciężkie, z tego względu, że było dosyć wąskie. Natomiast te, które ważyło ponad 1000 kilogramów, to było gniazdo, które było bardzo szerokie znowu, a nie wysokie, a bardzo szerokie, więc nie ma jakiejś tam reguły. A z czego to wynika, że tak duża jest ta waga tego gniazda bocianiego? Otóż pewnie nie wszyscy sobie zdają sprawę, bo nie każdy widzi, bo obserwujemy gniazda od dołu przeważnie, albo z boku i widzimy tylko gałęzie, jakieś patyki, grubek. Wnętrze tak naprawdę gniazda bocianiego to jest taki cylinder
zbitej
ziemi, tak? Z ziemi i obornika. I to jest naprawdę potwornie ciężkie i głównie to stanowi jakby rdzeń, środek gniazda bocianiego i stąd ta ogromna waga.
I zdjęcie tego nie jest takie proste. My sobie wrócimy jeszcze pod koniec programu do samych bocianów i do tego gniazda. Natomiast teraz właśnie jeszcze wróćmy do tych przepisów. Do końca lutego możemy mniej więcej zająć się tymi gniazdami, które z jakichś tam powodów nam przeszkadzają czy zagrażają. Natomiast, no właśnie, jak to jest ze spółdzielniami? Zimą zazwyczaj spółdzielnie nie wykonują prac. Bardzo często przekładają to na ten okres letni czy wiosenny. No a w tym momencie zaczyna się okres lęgowy. Więc jak to się rozwiązuje? Macie bardzo dużo przypadków takich, gdzie zgłaszają do was różne osoby, że spółdzielnia łamie przepisy, że zamurowuje na przykład wloty ptakom?
Ostatnio coraz mniej, co nie wynika z tego, że spółdzielnie nauczyły się respektować przepisy i prawo, ale dlatego, że...
Wszystko zmodernizowano.
Tak, wszystko właściwie zmodernizowano. Przynajmniej na terenie Białegostoku. Natomiast podobne rzeczy zaczynają się dziać w różnych innych miastach. Ostatnio mieliśmy taki przypadek w Augustowie, gdzie na jednej z dzielnic zamurowywano żywcem rzeczywiście jeżyki. Mieliśmy na to dowody, mieliśmy zdjęcia ptaków wylatujących z otworów lęgowych. Zgłosiliśmy sprawę na policję, zgłosiliśmy sprawę do nadzoru budowlanego. Tutaj były jeżyki i kawki. I mieliśmy dokładnie zinwentaryzowane, ile było tych ptaków tam, a no niestety sprawa została przez wszystkie organy umorzona. No tak wygląda w wielu miejscach.
Mała szkodliwość społeczna.
No niestety w mniejszych miejscowościach, kiedy nie ma medialnego jakiegoś zainteresowania możliwe takimi sprawami, to niestety ciągle w naszym kraju przepisy dotyczące ochrony przyrody kuleją i naprawdę jest ogromne, bardzo duże doświadczenie z różnego rodzaju urzędami i policją, bo pracuję jako biegły sądowy do spraw ochrony przyrody, w związku z tym często się doradzałem, kontaktowałem z takimi organami i naprawdę znajomość przepisów jest dotycząca ochrony przyrody i biologii, ekologii gatunków jest po prostu na tak niskim poziomie, że to jest przerażające. Wcale się nie dziwię, że te sprawy są umarzane i nikt się tym nie chce zajmować, bo po prostu nikt tego nie rozumie, bo się nikt na tym nie zna. No mam nadzieję, że to się zmieni i policjanci i prokuratorzy będą z tego szkoleni i będą zdawali sobie sprawę z wagi problemu i zagrożenia, bo nasze środowisko ubożeje i naprawdę to nie jest tak, że to jakieś widzimisię i nam się tak wydaje, że jest źle albo coraz gorzej, tylko naprawdę jest. Właściwie no, mówi się o tym, że nie, to jest prawdą, że żyjemy w trakcie kolejnego wymierania gatunków na Ziemi, kolejny raz na Ziemi po tym, jak wyginęły dinozaury. I rzeczywiście co godzinę 4 gatunki ubywa z naszej planety, więc mówimy o realnym zagrożeniu, takim, który wprost nam pokazuje, że jest coraz gorzej i będzie gorzej.
Być może na końcu jesteśmy my, ludzie, ale zawsze tak. Gdybyśmy powstrzymali to wymieranie gatunków, czy zwolnili przynajmniej trochę, dbając o te gatunki, to może i nasza ta zagłada przyszłaby nieco później.
Zgadza się, na pewno tak. Tym bardziej, że wiele z nich, szczególnie na terenach miejskich, wspiera w nas w różnych rzeczach i to często są takie zależności, które my dostrzegamy dopiero po tym, jak zaczyna ich brakować. Chociażby na przykład plagi różnego rodzaju owadów w miastach, które się od czasu do czasu słyszymy, pojawiają. I to dlatego między innymi, że brakuje naturalnych wrogów tych owadów, czyli właśnie ptaków owadożernych, jak jaskółki, jak jeżyki, które w miastach kiedyś były liczne i bez problemu regulowały populację tych właśnie dla nas nastękających owadów nieprzyjemnych, a potem musimy zacząć stosować takie rzeczy, które dla nas znowu są też szkodliwe. Żeby pozbyć się tych dokuczliwych owadów, stosujemy środki różnego rodzaju chemiczne, które na pewno nie pozostają bez wpływu również na nasze zdrowie.
Wróćmy jeszcze do tych spółdzielni. Czy ciągle jest jeszcze tak, że ptaki są problemem dla spółdzielni? Czy w ogóle są jakieś dobre przykłady spółdzielni, która myśli właśnie o ptakach, a wręcz nawet chciałaby jak najwięcej ich przyciągnąć gdzieś tam w swojej okolicy? Czy może zakłada budki lęgowe? Czy raczej ciągle jest to problem? Ptaki są po prostu problemem i najlepiej byłoby, żeby ich nie było.
Tak, dokładnie ciągle, tak. Ptaki są problemem.
Czy nie ma żadnego dobrego przykładu?
Nie, no jest jeden dobry przykład z terenu Białegostoku na osiedlu Piasta. Tam rzeczywiście nie jest tak, że jest oczywiście, tak jak mówisz, że dba się o to, żeby tych ptaków było więcej. Raczej robi się absolutne minimum, ale przynajmniej się robi i robi się to tak, jak się powinno robić. To znaczy
przynajmniej nie robi się tak, żeby było ich mniej.
Dokładnie tak. Czyli odpowiednio wcześniej są prowadzone, mające na celu rozpoznanie, ile tych i gdzie te ptaki są. Następnie są zabezpieczane otwory przed okresem lęgowym, żeby ptaki nie mogły się zagnieździć, co powinno powodować wstrzymanie prac. I wtedy w sezonie lęgowym, kiedy mamy, wiadomo, w cudzysłowie mówiąc, czysty blok, możemy sobie takie prace prowadzić. Potem są umieszczane zastępcze miejsca lęgowe dla tych ptaków, które zostały tam stwierdzone. Czyli to absolutne minimum, które powinno być właśnie w ten sposób, jest tam wykonywane. No niestety w wielu przypadkach to nie jest robione. No, inwentaryzacje są wykonywane poza okresem lęgowym, wtedy, kiedy tych ptaków nie ma i wszystko jest wykonywane na zasadzie takiej, że potencjalnie są stwierdzane miejsca lęgowe i na tej podstawie oceniane, jak powinno być zrekompensowane miejsca lęgowe. Nie jest to złe podejście, no ale nie jest też najlepsze. No, powinno być to jednak rok wcześniej przeprowadzona taka inwentaryzacja, wykonane rozpoznanie i dopiero wtedy wykonane właśnie prace i przygotowane działania minimalizujące i rekompensujące to zniszczone miejsca lęgowe.
Teraz właśnie będziemy rozmawiać o bocianach. Co czwarty ma polski paszport, czy to jest ciągle aktualne?
Nie wiemy tego do końca. Podejrzenia są takie, że już nie, z tego względu, że w 2014 roku była prowadzona inwentaryzacja tego gatunku. Co 10 lat jest coś takiego wykonywane, czyli liczymy wszystkie gniazda w całej Polsce. Założenie jest takie, żeby było to w całym zasięgu występowania tego gatunku. Nie udało się tego wykonać niestety w Hiszpanii w tym czasie, a są takie podejrzenia, że właśnie teraz tam jest największa populacja, czyli my spadliśmy na drugie miejsce, ale nie mamy na to twardych dowodów. Wiemy też, że w Polsce ubyło nam między 2004 a 2014 rokiem około 10 tysięcy par, w związku z tym jest ten spadek z 52 do około 42 tysięcy. To jest bardzo dużo i będzie to postępować, także nie będzie lepiej. Z każdym rokiem będziemy mieli coraz mniej bocianów, a następne liczenie w 2024 roku na pewno wykaże kolejny spadek. U nas jeszcze tutaj na Podlasiu i w Warmii i Mazurach nie jest tak źle. Te spadki w porównaniu do innych województw są najmniejsze, ze względu na to, że te nasze siedliska tutaj ciągle jeszcze są całkiem nieźle, szczególnie dotyczy to Dolin Rzecznych, tutaj Dolina Narwi, Dolina Biebrzy. Najgorzej jest oczywiście w południowo-zachodniej Polsce, Śląsk, tam te spadki nawet do prawie 50% dochodzą.
Oczywiście bocian nam się najbardziej chyba ze wszystkich ptaków kojarzył z odlotami. Teraz bociany już zaczęły wracać do nas?
Już od jakiegoś czasu lecą, teraz są już na terenie Izraela, tam ich wiele ginie. na tej trasie coraz częściej zaczynają też zimować. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. W tym roku na przykład na terenie województwa podlaskiego mieliśmy takie dwa doniesienia z miejscowości Ściokła w okolicach Augustowa i Załóg. W okolicach Grudka. To były dwa takie ptaki, które przeżyły zimę, zimowały tam, dokarmiane częściowo przez okolicznych gospodarzy. I niedawne badania z wykorzystaniem nadajników telemetrycznych prowadzone przez Niemców pokazały, że te ptaki, które nie odleciały na zimę, tylko włóczyły się po Europie, między innymi po terenie Niemiec czy Polski, wszystkie przeżyły. Czyli ta strategia polegająca na pozostawaniu na zimę w Europie opłaca im się. Bardziej niż tym, które poleciały, bo stamtąd prawie 40% nie przeżyło tej wędrówki.
Nam bardzo żal jest bocianów tych, które nie odleciały, bo my przekładamy to tak trochę na człowieka, że jak nam jest zimno, to znaczy, że bocianowi też jest zimno. A tu się okazuje, że on ma tak skonstruowaną tą strukturę piór, tak, że działa trochę jak taka, jak my na przykład nałożymy kurtkę puchową. I nam jest ciepło. Tak, no właśnie, trochę rozszerzmy ten temat, żebyśmy tak się bardzo o te bociany nie martwili.
To jest właśnie odwieczny dylemat człowieka, który obserwuje zwierzęta i przekłada swoje odczucia.
Tak, że skoro my nie jesteśmy aż tak obłosieni, tak, nie mamy tych piór,
pojęcie w,
to nam jest
na nauce w dawnych czasach jeszcze właśnie skonstruowane przez Niemców, które nazywa się Umwelt, które mówi o tym, to jest taki sposób postrzegania świata właśnie przez różne gatunki i ono niekoniecznie jest takie jak nasze. Jeden z takich bardzo znanych prymatologów, czyli naukowców, którzy zajmują się małpami i behawiorystów, jeden z najlepszych naukowców na świecie, mówi nawet o tym właśnie, że nasze narzędzia poznawcze są jeszcze zbyt ubogie, żeby zrozumieć zwierzęta i tak naprawdę nawet gdybyśmy potrafili, na przykład zrozumieli język, potrafili się dogadać z lwem czy z jakimś innym zwierzęciem, to nie potrafilibyśmy się tak naprawdę porozumieć, bo nie rozumielibyśmy, o czym on do nas mówi tak wprost, bo zupełnie w innym świecie żyje, ma zupełnie inne postrzeganie różnych rzeczy. I tak samo jest z tymi bocianami. Bocianom nie jest zimno. One mają na sobie kurtkę puchową, czyli mają pióra, którym wypełniają powietrzem. Powietrze jest doskonałym, najlepszym izolatorem na świecie, jeżeli chodzi o termikę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest zupełnie inny obieg krwi niż u nas. Te części, które są nieopierzone. Dziób właściwie jest pozbawiony odczuwania zimna, bo jest zrogowaciałą tkanką, unerwioną co prawda, ale pozbawioną układu krwionośnego. Druga rzecz, nogi. Nogi są odsłonięte. Teoretycznie mogłyby być taką zimną, ale spójrzmy na kaczki, które pływają w lodowatej wodzie i nie widać, żeby czuły jakiś dyskomfort z tego powodu.
Mieli już i grypę i nie wiadomo co jeszcze.
Natomiast u ptaków, po pierwsze, jeżeli jest im zimno, obkuczają swoje naczynia krwionośne, w związku z tym mniej krwi tej gorącej, ciepłej trafia do tych miejsc najbardziej narażonych na oddawanie ciepła. Teraz, a druga rzecz jest tak, że w nogach u ptaków żyła i tętnica, czyli ta żyła, która doprowadza tętnica, tą krew ciepłą, rozgrzaną, są położone zaraz koło żyły i one obie się rozgrzewają. Ta różnica temperatur pomiędzy jedną a drugą krwią jest niewielka, w związku z tym ptaki nie odczuwają takiej dużej różnicy temperatur jak my, nie mają takiego dyskomfortu. A kolejna rzecz, patrzymy na takie ptaki zimą, na przykład na takiego bociana, ale to dotyczy wielu gatunków, są takie zasępione, kiedy jest mróz.
No właśnie, że jest takie smutno, że jemu jest zimno, że on jest chory.
A to jest po prostu mechanizm pozwalający na oszczędzanie energii. No, postarajmy się biegać przez cały dzień po mrozie, a potem na noc przykucnąć sobie pod jakimś drzewem. No i ciekawe, czy byśmy nawet w kurtce puchowej, czy by było nam tak ciepło i czy byśmy przeżyli taką noc. No i tak samo ten ptak nie jest głupi i wie, żeby przeżyć, potrzebuje mieć dużo energii, którą pozyskuje z jedzenia i w ten sposób oszczędza tę energię, nie wykonując zbędnych, niepotrzebnych ruchów. Odpoczywając, żeruje tylko wtedy, kiedy musi i najczęściej kieruje się tam, gdzie ten pokarm jest, żeby nie tracić czasu na zbędne poszukiwanie pokarmu. Dlatego często pojawia się blisko ludzi, bo ludzie właśnie dokarmiają te ptaki. Pojawiają się na wysypiskach śmieci, bo tam jest dostęp do pokarmu. Stąd też taka wysoka przeżywalność tych ptaków. A takie zasępienie to ograniczania ruchów.
Medytuje, można powiedzieć. Skupia się i...
Tak, na tym, żeby przeżyć.
Na tym, żeby
przeżyć. Tak, po prostu oszczędza energię.
Czyli nie martwmy się tak bardzo o te bociany, bo jeśli jest bocian generalnie zdrowy, nie ma nic uszkodzonego, to w takie zimy, zwłaszcza jak mamy ostatnio, które nie są najmroźniejsze, sobie poradzą. Natomiast teraz możemy się do tego przelotu bocianów przygotować. To jest spore przedsięwzięcie, bo mówiliśmy o tym, że gniazdo bardzo dużo waży. Często w tym gnieździe mieszkają też różne inne ptaki, bo i wróble, mazurki. Także tutaj to jest też ryzyko. No właśnie, co możemy zrobić sami, jeżeli mamy gniazdo za duże?
Najlepiej oczywiście nie zrzucać całego takiego gniazda, no, jest to też bardzo trudne.
Mówiliśmy, że jest bardzo ciężkie, że jest to klepisko.
Można oczywiście prosić o pomoc straż pożarną, ochotniczą, jeżeli mają taki sprzęt albo dysponują takim jakimś podnośnikiem, albo jeżeli osoba, która ma taki problem, to jest osoba starsza, która nie ma możliwości, żeby takiej akcji sama przeprowadzić, no to oczywiście warstwami, takimi etapami, bo sam kilkakrotnie to robiłem, po prostu zrzuca się takie kolejne warstwy tego gniazda, no jest to dosyć pracochłonne. wolne, ale nie jest to pół dnia, jest to godzina pracy, no ale takiej intensywnej. I rzeczywiście można takimi warstwami to gniazdo zmniejszyć do tam 20 około centymetrów, wtedy ono waży już niewiele i na kilka lat taki zabieg sprawia, że dach jest dosyć
bezpieczny,
mocno,
i bezpieczny, nie grozi nam zawaleniem. To jeżeli chodzi o zmniejszenie gniazda, jeżeli chcemy na przykład przenieść gniazdo.
To już jest większy kłopot, bo z samego gniazda raczej ciężko jest przenieść, a lepiej jest je całe usunąć i wtedy postawić platformę na słupie. To jest koszt około 1200-1700 zł. Zależy od odległości od miasta, bo w Białymstoku można kupić takie stare słupy. I są takie firmy tutaj w Białymstoku, które sprzedają takie słupy. Ona już przyjeżdża samochód z dźwigiem, który taki słup ustawia.
Z platformą?
Z platformą już ze wszystkim. Na naszej stronie internetowej jest dostęp do poradnika w PDF-ie, gdzie pokazujemy, jak taki słup można postawić bez użycia właśnie dźwigu. Jedynie za pomocą ciągnika. Bardzo ważna rzecz to oczywiście na tym nie wyplatamy tam żadnego wiklinowego jakiegoś wieńca. Nie pozostawiamy platformy oczywiście pustej albo kilku patyków, tylko to musi być takie solidne gniazdo. To powinno być co najmniej 20-30 cm gniazda nałożonego, a na wierzchu najlepiej, żeby było właśnie to klepisko, czyli kilka łopat spod wykopu tej ziemi powinno być umieszczone.
W tej chwili mówimy o słupach czy o platformach takich, które nic z liniami energetycznymi nie mają wspólnego, ale właśnie bardzo często widzimy bociany na liniach energetycznych, bo to gotowa platforma. Bocian nie rozumie, że tam płynie energia do naszych domów i po prostu pasuje mu miejsce, ma dobry dolot, bo to też jest istotne, w jakim miejscu postawimy takie gniazdo. Dorobimy. I tutaj to niestety nie możemy już ingerować sami. Tutaj musimy po prostu poinformować zakład energetyczny, bo zakład energetyczny też zresztą stawia swoje platformy.
Zakład energetyczny jest operatorem takiej sieci, właścicielem tej sieci i oni odpowiadają za takie gniazdo. Nie możemy w żaden sposób, ani my, ani osoba, która mieszka w pobliżu takiego miejsca, ingerować w taki słup. Tylko dobra wola zakładu energetycznego może sprawić, że coś z tym gniazdem będzie zrobione, czy to będzie postawiona właśnie platforma, czy to gniazdo w ogóle zostanie zdjęte, bo czasami te gniazda znajdują się, te słupy, tak blisko budynków, że potem pojawia się konflikt między gospodarzem a zakładem właśnie taki, że ludzie nie chcą tego gniazda, nie dlatego, że im sam bocian przeszkadza albo gniazdo, tylko bociany no niestety brudzą bardzo. No
I bardzo mają żrące odchody, bo to jest amoniak chyba z czymś tam połączony, więc to...
Ludziom się nie za bardzo takie sąsiedztwo, jeżeli za blisko, podoba. No ale wtedy tylko i wyłącznie pomoc tutaj zakładu energetycznego wchodzi w grę.
Wy realizujecie projekt, taki jeden z największych do tej pory chyba projektów.
Projekt to dotyczy ochrony bociana białego w Dolinach Rzecznych Wschodniej Polski na obszarach Natura 2000. A niestety powoduje to sporo nieporozumień, bo mamy zgłoszenia od różnych osób, które mieszkają poza obszarami Natura 2000.
Przydałoby się jeszcze 6 milionów na te obszary.
Ale... Niestety fundusz LIFE, który przeznaczył te pieniądze na ochronę bociana białego, nie ma takich możliwości, żeby realizować ochronę poza tymi terenami. Projekt jest dosyć szeroki, rzeczywiście to jest 10 obszarów Natura 2000 i przenosimy właśnie gniazda, te konfliktowe z takich miejsc, gdzie są na budynkach gospodarczych czy na domach, na słupy wolnostojące. Do tej pory mamy już 160 takich gniazd. Półtora roku trwa projekt.
Do 2020 roku.
Do końca lipca.
Macie tak, 300 objętych gniazd. 300 gniazd.
Chcemy tak przenieść. Także już zrobione sporo gniazd już zostało właśnie przeniesionych.
Jak zaczynaliście ten projekt, rozmawialiśmy o tym w programie, to prosiliśmy, żeby osoby, które mają jakiś problem, żeby się do was zgłaszały, też informowały was. Macie tu bardzo dużo tych zgłoszeń, więc podejrzewam, że już raczej chyba nie chcecie, bo nie wyrobicie się z tym wszystkim.
Nie. Jak najbardziej. To jest aktualne. Tylko, że dotyczy to niestety właśnie, tak jak powiedziałem, obszarów Natura 2000. Niestety, no nie wszyscy wiedzą, czy mieszkają na obszarze Natura 2000. Czasami niestety jest tak, że granica tego obszaru biegnie przez drogę i sąsiad po prawej stronie drogi jest w naturze, a po lewej nie jest. I to jest naprawdę, rodzi duże niezrozumienie. Tak. No chcielibyśmy tym ludziom pomóc, ale niestety takie są reguły tego funduszu, że no niestety, jeżeli wykonamy to na posesji sąsiada, który jest poza na obszarze Natura 2000, koszty tego działania zostaną niekwalifikowane. A jest to dosyć duży koszt, bo około 5000 złotych przeniesienie takiego słupa, bo my te słupy, które stawiamy, to są takie żerdzie wirowane, żelbetonowe, które wytrzymują bardzo duże obciążenie. Są dużo droższe niż te zwykłe słupy, ale mają gwarancję 30 lat, więc to jest naprawdę przedsięwzięcie już na długie lata, żeby rozwiązać ten problem.
Czyli można ewentualnie, jak ktoś ma duży problem, jeszcze z wami się kontaktować. Jeżeli nawet nie znajdziecie pieniędzy z projektu, to chociażby poradzicie, bo poradzenie sobie z takim gniazdem jest problem. problemem.
Tak, czasami staramy się w jakiś inny sposób to rozwiązać. No, mieliśmy kilka takich przypadków, że tak jak wspomniałem, jeden sąsiad był na naturze, drugi poza, ale mieliśmy wolne platformy z innych miejsc, gdzie bociany już od wielu lat nie zasiedlały tych gniazd, więc zdjęliśmy platformę z takiego miejsca, zawieźliśmy tego gospodarza, on miał swój słup, a że na miejscu była ekipa, która montowała słup u tego sąsiada, któremu mogliśmy postawić, zaraz podjechała do drugiego, który miał swój własny słup i tą platformę odzyskaną i postawili drugie gniazdo, więc no, staramy się tak kombinować, żeby coś tam pomagać jednym i drugim. Też jeździmy na takie interwencje sami. Jeżeli nie możemy już takiego gniazda zdjąć i przenieść, a jest w pobliżu obszaru Natura 2000, to jeździmy i staramy się zmniejszyć ten nakład tego gniazda. Jeżeli ludzie rzeczywiście są to starsze osoby, mają problem z takimi pracami, to też im staramy się pomóc.
Powiedzmy jeszcze na koniec, no czekamy oczywiście, aż bociany do nas dolecą. Przypominamy, że do końca lutego można jeszcze naprawiać, przenosić, zakładać gniazda. Tutaj głównie to dotyczy tych bocianich. No natomiast to możemy zrobić w naszych ogrodach budki lęgowe. Możemy teraz też wieszać te budki lęgowe, to już jest taki czas. Najpierw trzeba czyścić te, które są. Czyścić to znaczy co?
Powinny mieć tą przednią ściankę wyciąganą, takie są najlepsze. A właśnie po to, żeby można je było czyścić, czyli wyciągać to stare gniazdo ze środka, bo on jest nałożone bardzo dużo materiału, a po drugie jest tam dużo pasożytów, które zostały z poprzedniego sezonu lęgowego i trzeba wyciągnąć, wyczyścić taką budkę, no nie trzeba jej myć, tylko usunąć to stare gniazdo, bardzo często to jest jeden ruch, po prostu ono jest takie zwarte, wyciągamy i czyścimy w ten sposób taką budkę. Warto w tych budkach, które montujemy, wywiercić od spodu w układzie takim jak na kostce do gry, gdzie mamy liczbę 5, to w takim układzie właśnie 4 po bokach, 1 w środku, takim niewielkim wiertłem takie otwory, bo one powodują lepszą wentylację w takiej budce i dzięki temu tych pasożytów jest w okresie lęgowym mniej. Więc warto te budki w takie coś zaopatrzeć, takie właśnie otwory. I teraz jest najlepszy okres, żeby wywieszać same budki, bo ptaki szykują się już do lęgów. Kiedy robią się teraz cieplejsze jakieś takie dni, zaczyna świecić słońce, to sikorki już zaczynają śpiewać z takim terytorialnym głosem, zaczynają zajmować właśnie budki, odwiedzać je, więc teraz jest najlepszy czas, żeby je zachęcić do tego, żeby się u nas w ogrodach zagnieździły.
Inaczej wygląda budka dla sikorki lęgowa, a inaczej dla na przykład szpaka?
Różnią się głównie wielkością otworu, bo dla szpaka jest ona zdecydowanie większa. Wszystkie te wymiary otworów dla poszczególnych gatunków jest bardzo dużo stron internetowych, na których możemy takie rzeczy znaleźć. One są oznaczone literami od A1 do E i w ten sposób. Kiedy wejdziemy sobie, wpiszemy budka typu A albo A1, to jest właśnie A1, to jest dla tych najmniejszych sikorek, modraszek, a wróble, mazurki, B właśnie dla szpaka i tak dalej, i tak dalej. Tam znajdziemy wymiary konkretne takiej budki i otworu.
Budka lęgowa powinna być z czego wykonana?
Najlepiej drewno, które jest nieheblowane i z tarcicy, nie liściastej, tylko iglastej. Także one są bardziej trwałe i daszek spadzisty, taki, żeby po nim troszeczkę dalej wystający nad otwór, tak żeby nie spływała woda do wnętrza. W żadnym wypadku nie stosujemy takich patyczków, żadnych takich, które pozwolą ptakom na siadanie przed wejściem do budki, no bo...
W bajkach są takie rysuneczki właśnie z tym patyczkiem, tak, że niestety, ptaszek sobie siedzi i śpiewa.
Jest to tylko ułatwienie dla drapieżników, które łatwiej mogą dostać się do takiej budki. No, nie ma żadnych takich patyczków i taka budka miała imitować właśnie taką dziuplę. Zapomnijmy o tym. Natomiast ważna jest też lokalizacja takiej budki. No, musi być to południowy wschód, nie południe, żeby ona się za bardzo nie nagrzewała na odpowiedniej wysokości, nie za nisko, tak żeby tam właśnie drapieżniki, głównie koty, się nie mogły tam dostać, czyli tak 3 metry i więcej powinniśmy je montować.
I kiedy można taką budkę zacząć podglądać?
Właściwie już od teraz, bo ja już widzę w kilku budkach, które znam i obserwuję regularnie, już widzę sikorki, które je odwiedzają. Moje budki na balkonie dla jeżyków odwiedzają już wróble, właściwie już od jakiegoś czasu.
Może w tym roku uda im się jeszcze, zanim wrócą jeżyki, to jeszcze przeprowadzić lęgi.
No niestety obawiam się, że znowu wrócą szpaki i na tym to się skończy.
A bociany do nas przylecą pod koniec marca?
Tak, w drugiej połowie marca. Całkiem niedługo.
Gościem w Ekosferze był Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Kolejna z Ekosfera za tydzień. Aneta Gała-Burda. Już zapraszam.
Ekosfera.